Witajcie, chwała Bogu. Ja chciałbym się dzisiaj z wami podzielić na temat emocji, bo przecież emocje są nieodłączną częścią naszego życia. Pan Bóg stworzył nas jako osoby emocjonalne. Wiemy to tym bardziej, że Biblia pokazuje nam samego Pana Jezusa jako osobę, jako człowieka głęboko uczuciowego i otwarcie wyrażającego te uczucia. Jeżeli czytamy Ewangelię, to wielokrotnie się o tym przekonujemy. Na przykład z historii opisanej w 7 rozdziale przez Łukasza. Jest to relacja o wskrzeszeniu zmartwych jednego syna wdowy. Czytamy tam, że pewnego razu Pan Jezus spotkał orszak pogrzebowy. I Łukasz zauważa, że Pan Jezus wzruszył się tym widokiem. Innymi słowy, Pan Jezus użalił się nad rozpaczoną matką i przywrócił jej syna do życia. Kolejny przykład znajdziemy w 1 rozdziale Ewangelii Marka, kiedy do Pana Jezusa poszedł trędowaty, który poprosił o uzdrowienie. Marek pisze, że Pan Jezus był wtedy zdjęty litością, że będąc pełen współczucia, wyciągnął swą rękę i dotknął się trędowatego, a ten został oczyszczony. W Ewangeliach znajduje się wiele miejsc, gdzie opisane są emocje Pana Jezusa. Współczucie, smutek, żal, wzburzenie, gniew nie były mu obce. Trudno jest jednoznacznie podzielić emocje na te dobre i na te złe, bo istnieje przecież cenny smutek, który prowadzi do upamiętania. Jest gniew, który budzi się na widok bezprawia i grzechu. Jest też żal, który wyraża chęć poprawy. Przykłady życia Pana Jezusa pokazują, jak doskonale panował nad emocjami. Ale w naszym przypadku emocje wymagają wnikliwej czujności, bo emocje puszczone samopas sprawiają, że traci się nad nimi kontrolę, i w konsekwencji pojawiają się czyny, które mogą być złamaniem Bożego prawa. Ważne jest to, w jaki sposób rozwiniemy swoje emocje, na co im pozwolimy. Bo bardzo łatwo może okazać się, że w naszym życiu przez to zagości grzech. Każdego dnia przeżywamy dziesiątki emocji i prawda jest taka, że nie zawsze potrafimy się z nimi właściwie zmierzyć. Wiemy, że Pan Jezus doskonale sobie z nimi radził i pragniemy Go we wszystkim naśladować, ale chciałbym nam dzisiaj wskazać na pewnego człowieka, który w przeciwieństwie do Pana Jezusa nie umiał sobie z nimi w ogóle radzić. Chcę o nim mówić, ponieważ na przykładzie jego historii możemy wziąć cenne wskazówki do naszego życia. I chociaż żył na tej ziemi 3000 lat temu, jego przeżycia są bardzo współczesne naszym czasom. Chcę mówić o Samsonie, bo ten człowiek jest bardzo podobny do nas w swoim zachowaniu. I kiedy patrzymy na jego życie, jego nieudolności, to trzeba przyznać, że nie odbiegają jakoś znacznie od zachowania zwykłego człowieka takiego jak ja. Dlatego chcę, abyśmy przyjrzeli się całej historii jego życia. Od narodzin, poprzez kluczowe wydarzenia, aż do jego śmierci. Bo Samson jest człowiekiem, który przez całe życie jedzie na emocjach. Dlatego ku naszej przestrodze warto zastanowić się nad jego życiem i zobaczyć, co się dzieje, kiedy pozwoli się górować emocjom nad wolą Boga. Samson żył w bardzo trudnych czasach dla narodu izraelskiego. Ludzie zaczęli postępować tak, jak im się podobało. W wyniku tego Bóg co rusz zaczął wydawać ich w ręce wrogów. Kiedy w narodzie pojawiało się upamiętanie i wołali do Pana, żeby ich wyzwolił, Pan Bóg powoływał sędziów. Sędziowie byli takimi dowódcami wojskowymi, którzy przywracali ludowi pewną dozę wolności i pokoju. I właśnie Samson miał zostać jednym z nich. Jego historia zaczyna się w 13 rozdziale Księgi Sędziów. Przeczytam teraz od 1 do 5 wersetu 13 rozdziału Księgi Sędziów i później jeszcze 24 i 25 werset. Czyli od 1 do 5, 13 rozdziału i jeszcze 24 i 25 werset. Tymczasem Izraelici znów zaczęli postępować niegodziwie w oczach Pana. Dlatego Pan na 40 lat poddał ich władzę Filistynów. W tym czasie żył pewien człowiek pochodzący z Sorea, z rodziny Danitów, imieniem Manoach. Jego żona była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł Pana i powiedział do niej: wprawdzie jesteś niepłodna i nie masz dzieci, jednak zajdziesz w ciążę i urodzisz syna. Uważaj więc, nie pij wina ani piwa, nie jedz też nic nieczystego, ponieważ zajdziesz w ciążę i urodzisz syna. Po jego głowie nigdy nie przejedzie brzytwa. Chłopiec ten od urodzenia będzie poświęcony Bogu jako Nazyrejczyk. Właśnie on zacznie wybawiać Izraela spod władzy Filistynów. Jeszcze 24 i 25 werset tego rozdziału. Potem żona Manocha urodziła syna. Nadała mu imię Samson. Chłopiec rósł i Pan mu błogosławił. A po pewnym czasie zaczął go pobudzać duch Pana. Działo się to w obozie Dana między Sorea a Esztaol. Po raz kolejny w Księdze Sędziów czytamy, że Izraelici znowu zaczęli postępować niegodziwie w oczach Pana. Tym razem to Filistyni przez 40 lat niewolili Izrael. Aż nagle pojawia się anioł Pański, czyli Chrystus, i oznajmia kobiecie, która nie może mieć dzieci, Boży plan ratunku. Anioł mówi, że urodzi syna, który od urodzenia będzie Nazyrejczykiem i wyzwoli Izrael spod panowania Filistynów. Nazyrejczyk był to Izraelita, który całkowicie chciał się poświęcić Bogu, ale nie pochodził z rodu Lewiego. Dokładnie o tym możemy przeczytać w 4 Księdze Mojżeszowej, ale mówiąc w skrócie, aby stać się Bożym Nazyrejczykiem, trzeba było złożyć 3 obietnice. Taka osoba nie mogła spożywać wina ani winogron, nigdy nie należało golić jej włosów oraz nie mogła dotykać tego, co martwe. I tak jak zapowiedział anioł Pański, tak też się stało. Urodził się chłopczyk, którego nazwano Samson. Z hebrajskiego Szymszon oznacza silny, taki tęgi fizycznie. Czytaliśmy, że chłopiec rósł w siłę i Pan mu błogosławił. A ponadto wkrótce okazało się, że w jego życiu potężnie działa Duch Pański. No lepszego startu w życie chyba nie mógł sobie wymarzyć. Dziecko obietnicy, pełen Bożych błogosławieństw, pełen mocy Ducha Bożego, z jasnym celem dla swojego życia, który wyznaczył mu sam Pan Bóg, a ten cel nie byle jaki, ale obietnica wyzwolenia całego narodu izraelskiego spod panowania Filistynów. No tego chyba nie można zepsuć. No człowiek skazany na sukces. Czytajmy dalej. 14 rozdział od 1 do 4 wersetu. Pewnego razu Samson udał się do Timny. Tam zobaczył pewną Filistynkę. Po powrocie oznajmił rodzicom: spodobała mi się w Timnie pewna Filistynka, weźcie mi ją za żonę. Ojciec i matka nie byli zachwyceni. Czy już brakuje kobiet w naszym rodzie albo w naszym narodzie, że chcesz wziąć za żonę kobietę spośród tych nieobrzezanych Filistynów? Samson jednak wymógł na ojcu: weź mi tę, bo ta wydaje mi się najodpowiedniejsza. Ojciec i matka nie oświadamiali sobie, że właściwie wyszło to od Pana, że szuka powodu do wystąpienia przeciw Filistynom. W tym czasie bowiem to oni rządzili w Izraelu. Pewnego razu Samson udał się do Timny. Było to miasto na terytorium wroga, niedaleko od jego domu. Prawdę mówiąc, to w ogóle nie powinno go tam być, ale skoro się już tam Samson znalazł, to może oznaczać tylko jedno – nadchodzące problemy. Przebywanie w miejscach, w których nie powinno się być, bardzo ułatwia przeciwnikowi realizację jego planu. A jego plan jest bardzo prosty – okraść, zabić i zniszczyć wszystko to, co liczy się dla Pana Boga. I właśnie tam Samson zauważył pewną Filistynkę i od razu postanowił, że się z nią ożeni. Rodzice nie byli zachwyceni tym pomysłem. Zaczęli mu to odradzać, tłumacząc, że właściwym rozwiązaniem byłoby się raczej związać z kobietą ze swojego narodu. Ale jak to często bywa, ten młody człowiek nie słuchał rad starszych i wymógł na ojcu, aby stało się tak, jak postanowił. Zauważmy, w jaki sposób argumentuje swój wybór. Mówi rodzicom, że spodobała mu się ta kobieta i wydaje mu się, że to jest ta najodpowiedniejsza. Odważne stwierdzenie. Nawet z nią nie porozmawiał. Nie ma zielonego pojęcia o tym, jakie ma poglądy albo jakie zainteresowania. Nie wie, co lubi robić albo jak reaguje w różnych sytuacjach. Nawet nie poznał jej imienia, ale wie jedno, że bardzo mu się podoba i jest dla niego atrakcyjna fizycznie. Jakie emocje i uczucia mogły mu towarzyszyć? Euforia, entuzjazm, zachwyt, ekscytacja. I te emocje biorą u niego górę nad wszystkim innym. Typowa zagrywka przeciwnika, skuteczna od tysięcy lat, aż po dzień dzisiejszy. Jest zaślepiony pożądaniem i nie docierają do niego żadne argumenty. Skoro mówimy tu już o przykładzie Samsona, który postanowił ożenić się z osobą niezbawioną, to przy tej okazji chciałbym powiedzieć parę słów na ten temat. Bo Pismo Święte bardzo wyraźnie odnosi się do zawierania takich związków. Otwórzmy 5 Księgę Mojżeszową, 7 rozdział. 5 Księga Mojżeszowa, 7 rozdział i od 1 do 4 wersetu. Gdy Pan, Twój Bóg, wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie przed Tobą wiele narodów. I tutaj mamy te narody wymienione. 7 narodów liczniejszych i mocniejszych niż Ty. Pan, Twój Bóg, wydaje Tobie i wybijesz je. Obłożysz je klątwą. Nie zawrzesz z nimi przymierza, nie zlitujesz się nad nimi. I teraz 3 i 4. Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw. Swojej córki nie wydasz za mąż za ich syna, a ich córki nie weźmiesz za żonę swojemu synowi. To odwiodłoby Twego syna ode mnie, także służyłyby innym Bogom. A wtedy zapłonąłby przeciw Wam gniew Pana i szybko wytępiłby was. Takie Pan dał wskazówki ludowi izraelskiemu przed wejściem do ziemi obiecanej. Dostali wyraźne ostrzeżenie przeciw mieszaniu się z bałwochwalczymi pogańskimi narodami. Pan Bóg przestrzegał, że takie związki mogą mieć tragiczne skutki, że jest to poniekąd zdrada Jego samego. Ale możemy uznać, że były to radykalne zalecenia, które dotyczyły narodu izraelskiego w tamtym czasie. Ale zobaczmy, co mówi na to Nowy Testament. 2 list do Koryntian, 6 rozdział. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 14 i 15 werset. Przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co za wspólnota światła i ciemności? Co za harmonia między Chrystusem a Beliarem? Gdzie cień wspólna wierzącego z niewierzącym? Jest to część dłuższej wypowiedzi apostoła Pawła na temat życia chrześcijańskiego. Ten fragment dotyczy wielu sfer życia, wielu sfer w życiu chrześcijańskim i między innymi odnosi się również do relacji małżeńskiej. Paweł porównuje taki związek do nierównego jarzma. Jarzmo jest drewnianą obręczą, która łączy ze sobą dwa woły ciągnące wspólny ciężar. Nierówne jarzmo jest wtedy, gdy woły są niedopasowane, bo nie mogą wykonywać wspólnie wyznaczonego celu i zamiast pracować wspólnie, zaczynają zmagać się ze sobą wzajemnie. Bożym planem dla małżeństwa jest to, aby małżonkowie stali się jednym ciałem w każdym możliwym wymiarze. Połączenie wierzącego z niewierzącym jest próbą łączenia przeciwności, a to staje się bardzo trudną relacją. Życie pokazuje, że o wiele częściej to właśnie wierzący jest stroną, na której wymusza się porzucenie wartości chrześcijańskich. Dlatego warto zapamiętać, że Pismo przed tym wyraźnie przestrzega, a podstawowym biblijnym kryterium, jeżeli chodzi o małżeństwo, jest to, aby przyszły partner naszego życia był członkiem Bożej rodziny. Oczywiście nikt nie zagwarantuje, że takie małżeństwo będzie usłane różami, ale na pewno znacznie łatwiej jest żyć wspólnie, kiedy jest to wspólne dziedzictwo duchowe. Ale to tylko tak na marginesie dla młodzieży. Wróćmy do naszego bohatera, do Samsona. Możemy powiedzieć, że zakochał się od pierwszego wejrzenia w pogance, że jest omamiony emocjami, czuje pożądanie, nie przyjmuje cennych rad rodziców i wymusza na nich akceptację na małżeństwo. Przeczytajmy jeszcze raz 4 werset. Ojciec i matka nie uświadamiali sobie, że właściwie wyszło to od Pana, że szuka powodu do wystąpienia przeciw Filistynom. W tym czasie bowiem to oni rządzili w Izraelu. To jest ciekawy werset. Czyżby Pan Bóg pochwalał zachowanie Samsona? Oczywiście, że Pan Bóg nie pochwalał nieposłuszeństwa Samsona, ale zezwolił na nie, bo planował je wykorzystać dla dobra Izraela i dla pokonania wroga. Bo Pan Bóg w swojej suwerenności zawsze wykorzysta wszystko ku dobremu. Ten werset mówi o tym, że można być narzędziem w Bożych rękach, ale niekoniecznie tym dobrym narzędziem. Przeczytajmy dalej, teraz od 5 do 9 wersetu. Samson udał się więc z rodzicami do Timny, a gdy byli już przy miejskich winnicach, nagle z wielkim rykiem młody lew rzucił się w kierunku Samsona. Wtedy duch Pana zawładnął Samsonem, także Samson rozdarł lwa niczym koźle, choć nie był w nic uzbrojony. O tym zajściu nie powiedział jednak swoim rodzicom. Przyszedł więc do Timny, rozmówił się ze swoją wybranką i uznał, że jest dla niego odpowiednia. Gdy po pewnym czasie wracał, by ją pojąć za żonę, zboczył z drogi, chcąc zobaczyć szczątki lwa. Spojrzał, a w tych szczątkach rój pszczół oraz miód. Nabrał go więc w dłonie i ruszył dalej jedząc, a gdy dotarł do swoich rodziców, ich również nim poczęstował. O tym jednak, że ten miód wybrał ze szczątków lwa, nie powiedział. Gdy z rodzicami udawał się do Timny, na jego drodze stanął młody lew. Duch Pański ogarnął go i to pozwoliło mu zabić lwa. Znowu Samson znalazł się w miejscu, gdzie nie powinien. Co robił w winnicach, skoro jako Nazrejczyk miał się wystrzegać winogron? Ale Pan go nie opuścił, a nawet uzdolnił, żeby zabił lwa. Samson wiedział, że to było niewłaściwe i nie powiedział o tym nikomu. Zaczął mieć swoje małe tajemnice. 8 werset dobitnie opisuje jego sytuację życiową. Zboczył z drogi. Zboczył z drogi, żeby zobaczyć zabitego lwa. Zboczył z drogi, żeby zdradzić Pana Boga, który uzdolnił go do pokonania gołymi rękami lwa. Bo w zwłokach lwa był słodki miód. Pojawiła się pokusa, ale aby ją osiągnąć, musiał po raz kolejny zdradzić Pana Boga. Musiał zanurzyć swe ręce w zwłokach, czego nie wolno mu było robić. Ale dla chwili osłody zrobił to. Emocje takie jak obojętność i beztroska wobec Bożego przykazania i chęć przyjemności wygrały. Nawet poczęstował rodziców, ale wiedział, że tego nie pochwalą, dlatego doszła mu kolejna tajemnica. Przeczytajmy dalej, od 10 do 14. Wkrótce w miejscu zamieszkania wybranki Samsona zjawił się jego ojciec i wtedy Samson wyprawił tam ucztę, jak to robili wówczas młodzi ludzie. Gdy zobaczyli Samsona, przydali mu do towarzystwa 30 innych mężczyzn. Wówczas Samson zaproponował im: zadam wam zagadkę. Jeśli w ciągu 7 dni uczty odgadniecie, o co chodzi, dam wam 30 lnianych i 30 świątecznych szat. Jeżeli jednak nie odgadniecie, to wydacie mi 30 lnianych i 30 świątecznych szat. Dobrze, zgodzili się. Zadawa swoją zagadkę, posłuchamy. Samson powiedział: z jedzącego wyszło jadło, a z mocnego słodycz. Głowili się nad tym 3 dni, bezskutecznie. Samson przygotował ucztę. Z pozoru może się wydawać, że ten Samson w ogóle nie myśli. Bo kto mądry postępuje na przekór wszystkim tym, którzy go kochają i chcą dla niego jak najlepiej? Człowiek wybrany przez Pana Boga postanowił pobrać się z zakazaną przez Pana Boga dziewczyną? No kto normalny idzie i robi dokładnie odwrotnie, niż mówi mu Pan Bóg? No kto wiedząc, że nie może pić wina, organizuje 7-dniowe spotkanie, które z języka hebrajskiego można dobitnie przetłumaczyć jako popijawa? Tak łatwo mi ocenić Samsona, tak trudno przyrównać do siebie. Samson był bardzo pewny siebie. Widać, że lubił rywalizację, a uczucia i emocje w stosunku do innych to pogarda. Czuł się najlepszy i zawsze chciał nim być, a inni według niego byli głupsi i gorsi. Lekceważył ich. Żeby to udowodnić, wymyślił zakład. Zadał Filistyńczykom zagadkę, która dla nas jest banalnie prosta, bo znamy jego historię, ale tamci jej nie znali. Wiemy, co było dalej. Tamci, nie będąc w stanie rozwiązać zagadki, zagrozili narzeczonej Samsona, że ją zabiją, jak nie wyciągnie od niego rozwiązania. Po kilku dniach ciągłych lamentów Samson w końcu objawił jej rozwiązanie, a ona przekazała go dalej. Samson dobrze wiedział, skąd tamci poznali rozwiązanie, ale zakład to zakład. Przeczytajmy od 18 do 20. 7 zatem dnia, zanim przyszło słońce, ludzie z miasta przyszli z odpowiedzią: co jest słodsze niż miód i co jest mocniejsze niż lew? A Samson na to: gdybyście do orki nie wprzęgli mej jałówki, nie rozwiązalibyście tej łamigłówki. Potem zawadnął nim duch Pana. Samson poszedł do Aszkelonu, zabił tam 30 mężczyzn, zdarł z nich to, co mieli na sobie i przekazał świąteczne szaty tym, którzy rozwiązali zagadkę. Następnie bardzo rozgniewany wrócił do domu ojca. A żona Samsona została dana jego towarzyszowi, który wcześniej był jego drużbą. Samson przepuszcza jedną okazję za drugą, aby w trudnych sytuacjach reagować tak, jak podpowiada mu Duch Święty. Nieustannie popełnia ten sam błąd. Wybiera emocje zamiast prowadzenia ducha. Wściekłość, gniew, mściwość i pewnie jeszcze wiele innych złych emocji spowodowało, że poszedł do miasta i o tak zabił sobie 30 mężczyzn, po czym zdjął z nich ubranie i jako honorowy człowiek w swoim mniemaniu wywiązał się z zakładu. Po czym jak tchórz uciekł, zostawiając swoją narzeczoną. Ale po każdym wybuchu emocji przeważnie nadchodzi czas wyciszenia. I widać, że Samson też to na spokojnie przemyślał i postanowił wrócić do porzuconej kobiety. Dobrze jest, kiedy jeszcze jest do czego wracać. Kiedy można przeprosić, pojednać się. Ale życie nas uczy, że często bywa za późno. Samson też się spóźnił. Jego narzeczona dostała się komuś innemu. Kiedy się o tym dowiedział, to wpadł w szał nienawiści. To dopiero wtedy mu tak naprawdę emocje uderzyły do głowy. Przeczytajmy od 3-7 wersetu 15 rozdziału. Ale Samson odpowiedział: tym razem będę bez winy, jeśli zrobię Filistynom coś przykrego. Po tych słowach Samson poszedł, schwytał 300 lisów, wziął pochodnie, po 2 lisy odwrócił ogonami do siebie, między ogony poumieszczał pochodnie, zapalił je i pognał lisy w łany Filistynów. W ten sposób spalił stogi snopów, zboże na pniu, winnice i gaje oliwne. Filistyni zaczęli dochodzić. Kto to zrobił? Samson, powiedziano, zięć Timnity, bo ten wziął jego żonę i oddał ją jego drużbie. Filistyni poszli więc i spalili zarówno żonę Samsona, jak i jej ojca. Wtedy Samson powiedział: skoro tacy jesteście, to popamiętacie. Nie ustanę, póki się na was nie zemszczę. Widzieliśmy, że ten czyn Samsona spustoszył cały kraj, więc nie dziwota, że Filistyni się mocno wkurzyli i zamordowali jego narzeczoną wraz z ojcem. Samson, kierowany emocjami, traci wszystko, na czym mu zależało. Samson jest mocno wkurzony na cały świat. Ale spójrzmy na jego życiorys do tej pory. To on zakochuje się w pogance, ignoruje rady rodziców i Bożą mądrość, upiera się, że się z nią ożeni. To on lekceważy Filistynów, wchodząc w nimi w zakład. To on osobiście wyjawia sekret. To on porzuca swoją narzeczoną i rujnuje pola. Jest wściekły na wszystko i na wszystkich, ale sam uważa, że jest doskonały. A wszystko, co go spotkało, wydarzyło się po jego własnych czynach, do którego popchały go emocje, nad którymi nie umiał panować. Stały się tragiczne wydarzenia, których już nie mógł odkręcić. Najprościej obarczyć wszystko i wszystkich o swoje niepowodzenia. W jego przypadku gniew był jednym z głównych problemów Samsona. A wybuchy złości są szkodliwe nie tylko dlatego, że uwalniają grzeszne pasje, lecz co ważniejsze, że ranią najbliższych, którzy są ich odbiorcami. Zwracając historię, w międzyczasie Samson zamordował jeszcze wielu Filistynów, a Judejczycy, żeby chronić własną skórę, postanowili związać Samsona i wydać Filistynom. Przeczytajmy teraz od 14 do 16 wersetu 15 rozdziału. Gdy Samson przyszedł do Lechi, Filistyni wznieśli okrzyk bojowy i wyszli mu na spotkanie. Wtedy Samsonem zawładnął duch Pana. Sznury, które krępowały mu ramiona, stały się jak lniane nitki w płomieniach. Pęta wręcz stopniały mu na rękach. Zauważył jakąś świeżą oślą szczękę, sięgnął po nią, chwycił ją w dłoń i położył nią trupem 1000 wojowników. Na koniec zawołał: pod pod szczęką osła padł osioł na osłach, pod szczęką osła tysiąc mi się nie ostał. Czytaliśmy, że miała miejsce jedna z najbardziej chwalebnych chwil w życiu Samsona. Gdy wyprowadzono go związanego, ogarnął go Duch Pański. Za pomocą oślej szczęki zabił tysiąc Filistynów. I wtedy coś w nim pękło. Zdał sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji się znajduje. Zrozumiał, że wszelka siła pochodzi od Pana Boga, a nie od niego. Miał potrzebę i zrozumiał, że tylko Pan Bóg jest w stanie ją zaspokoić. Zawołał w szczerości i w uniżeniu do Stwórcy. 18 i 19 werset. Po walce był tak spragniony, że zawołał do Pana. Ty ręką swojego sługi sprawiłeś to wielkie wybawienie, ale ja zaraz umrę z pragnienia i wpadnę w ręce tych nieobrzezanych. Wtedy Bóg rozszczepił niszę skalną znajdującą się w Lechi i popłynęła stamtąd woda. Samson napił się i znów był pełen werwy. Dlatego nazwał to źródło źródłem wołającego. Jest ono w Lechi po dziś dzień. Pan Bóg wrócił na pierwsze miejsce do jego życia. Szczerze zawołał do Pana Boga, a Pan Bóg mimo jego wcześniejszych błędów przyznał się do niego i zaspokoił wszelką jego potrzebę. Piękny opis Bożej miłości do każdego z nas. Czytamy, że Samson napił się ze źródła i znów był pełen werwy. Wrócił do życia jako prawy człowiek. Bóg przywrócił główny cel dla jego życia. I werset 20. I tak przez 20 lat Samson rozstrzygał sprawy Izraela w czasach Filistynów. Ten werset łatwo przeoczyć. A czytamy w nim, jaki był potężny rezultat jego powrotu do Pana Boga. W tym jednym wersecie opisana jest spora część jego życia. Przez 20 lat rządził Izraelem. Oznacza to, że przez 20 lat wytrwał w wierze, posłuszeństwie i panował nad emocjami. Samson zrobił wiele strasznych rzeczy w swoim życiu, ale kiedy się od tego odwrócił, to Pan Bóg się do niego przyznał i uzdolnił do pełnienia najważniejszej funkcji w narodzie. 20 lat chodzenia pod kontrolą ducha. Piękny staż. Czy taki człowiek może mieć jeszcze jakieś zagrożenia ze strony świata? Przecież tyle przeżył z Panem Bogiem, to można pomyśleć, że może trochę odpuścić. Przeczytajmy pierwszy werset 16 rozdziału. Pewnego razu Samson poszedł do Gazy. Zobaczył tam jakąś nierządną kobietę i zatrzymał się u niej. Kiedyś była taka broszurka, która ilustrowała etapy ataku szatana na serce człowieka. Mój dziadek na jej podstawie często mi powtarzał: bądź czujny, nie dopuść, żeby szatan wbił choćby malutki gwoździek do twojego serca. Bo później wróci i powiesi na niej myckę. I później wróci i powiesi tam kabot, aż w końcu przyjdzie i wprowadzi się tam na całego z całym swoim plugastwem. Samson mieszkał w Sorei. Do Gazy było jakieś 40 kilometrów. Z moich prywatnych obliczeń wynika, że ja potrzebuję zrobić około 55 tysięcy kroków, żeby pokonać taki dystans. Zakładając, że Samson robił większe kroki niż ja, to można przyjąć, że zrobił jakieś 40 tysięcy kroków, zanim doszedł do miejsca, w którym dobrze wiedział, że nie powinno go tam być. Czyli oznacza to, że Samson miał 40 tysięcy okazji do tego, aby zmienić zdanie i zawrócić. Ale tak nie zrobił. Nie zawrócił. Czy planował dopuścić się aż takich czynów w Gazie? Raczej nie, ale stracił czujność. A nawyków starego człowieka tak trudno się wyzbyć. Może jednego dnia postawię mały, wydawałoby się nieistotny kroczek. Jakaś pokusa, skorzystam. I tak tego jednego dnia mogę wprowadzić w ruch maszynę. Jednego dnia podejmę niewłaściwą decyzję, a później będę stawiał kroczek za kroczkiem i będę szedł w złym kierunku, ignorując znaki ostrzegawcze. Mniej więcej tak sobie wyobrażam wędrówkę Samsona do Gazy. Idzie Samson i widzi znak. Gaza za 20 kilometrów. I sobie myśli, no nie jest to może miejsce dla mnie, ale mam trochę wolnego czasu. Przejdę się. Gaza za 10 kilometrów. Wiem, że tam jest baza wroga, ale nie zostanę tam długo. Pooglądam tylko zabytki. Gaza za 5 kilometrów. Nie straszni mi Filistyni, nie straszny mi żaden wróg. Jestem najlepszy, jestem najmocniejszy, poradzę sobie. I emocje wzięły górę. I w pierwszym wersecie 16 rozdziału czytaliśmy, jak sobie doskonale poradził. Upadek na całego. Totalnie zlekceważył wroga. Bardzo łatwo można zlekceważyć wroga, albo raczej nie docenić go. Ostatnio słyszałem taką historię. Pewien człowiek, który był aktualnie bez grosza przy duszy, ale jego znajomy kupił sobie nowy samochód. Wpadł na pomysł, że wybierze się do salonu samochodowego i pogląda samochody, bo przecież to nic nie kosztuje. Jeszcze tego samego dnia wjechał z niego nowym samochodem, ale na kredyt. Nie docenił wroga. Zazdrość go pokonała. Znamy dalsze losy Samsona. W dalszej części 16 rozdziału opisane jest, jak Samson zakochuje się w kolejnej Filistynce, w Dalili. Filistyńscy książęta przekupili Dalilę, żeby wydobyła sekret jego wielkiej siły. Trzykrotnie Samson ją zwodził. Przeczytajmy od 15 do 20 wersetu. Tym razem Dalila zapytała: jak ty możesz mówić, że mnie kochasz, skoro twe serce jest ode mnie daleko? Już 3 razy zachpiłeś ze mnie. Nie powiedziałeś mi, skąd się bierze twoja wielka siła. A gdy przez całe dnie męczyła go swoimi pytaniami, uprzykrzała mu się i zamęczała go na śmierć, wyjawił jej to, co ukrywał w sercu. Brzytwa nie przeszła po mojej głowie i powiedział: już w łonie matki zostałem poświęcony Bogu jako Nazarejczyk. Jeśli by mnie ogolono, straciłbym siłę, stałbym się słaby i byłbym jak inni ludzie. Dalila spostrzegła, że tym razem wyjawił jej prawdę. Wezwała rządców filistyńskich: przychodźcie, tym razem wyznał mi prawdę, i rządcy przyszli z obiecaną zapłatą. Ona zaś uśpiła go na swoich kolanach, wezwała kogoś, kto zgolił mu z głowy 7 kędziorów i poczuła, że zdobyła nad nim przewagę. Samson stracił swą siłę. Filistyni nadchodzą, Samsonie, zawołała. On zbudził się ze snu, wyjdę z tego jak zawsze, pomyślał. Nie wiedział jednak, że Pan go opuścił. Ktoś kiedyś powiedział, że kolana Dalili okazały się za silne dla serca Samsona, a to, czego nie mogło uczynić 1000 wojowników, zostało osiągnięte przez zasadzkę jednej kobiety. Ci, którzy byliśmy na konferencji dla mężczyzn w Raciborzu, pewnie pamiętamy sesję pod tytułem Super babka to pułapka. Prawda jest taka, że nieposłuszeństwo Panu Bogu zawsze kosztuje. Wydaje się, że Samson żyjący w świecie swoich emocji, które miały nad nim kontrolę, lekceważył ten fakt. W przypadku Samsona było to uganianie się za niewłaściwymi kobietami. Co prawda, doświadczył przez to wiele niepotrzebnych cierpień, ale do tej pory nigdy nie zostało zabrane mu to, co było dla niego najważniejsze, czyli wielka siła. Samson myślał, że wszystko zawsze będzie mu uchodzić na sucho. Samson myślał, wyjdę z tego jak zawsze. I to go zgubiło. Miarka się przebrała. Pan go opuścił. Był pewny, że uda się jak zawsze. Nie sądził, że to jest ten dzień, kiedy nieposłuszeństwo będzie go drogo kosztować. Werset 21. Wtedy Filistyni skrępowali go, wyłupili mu oczy i sprowadzili do Gazy. Tam skuli go 2 spieżowymi łańcuchami i w więzieniu zmusili do mielenia ziarna. Tragiczny opis sytuacji Samsona. Od chwili urodzenia był on Bożym wybrancem. Co więcej, Bóg go obdarzył ponadnaturalną mocą, aby mógł wypełnić zadanie, do którego został powołany. A został powołany do wyzwolenia narodu spod panowania Filistynów. Co sobie teraz myślał? Nie wiem. Biblia tego nie opisuje. Być może sobie myślał, że zmarnował tyle lat i tyle możliwości, które dał mu Pan. Być może sobie myślał, że zmarnował wszystkie dary, które dał mu Pan. Być może sobie myślał, że popełnił tyle tragicznych błędów, które nie można już odkręcić. Być może sobie myślał, że był niesamowicie silnym mężczyzną o niesamowicie słabej woli kontrolowanej przez emocje. Być może sobie myślał, że zawiódł na całości. Nie tylko Pana Boga, nie tylko siebie, nie tylko swoją rodzinę, ale cały naród. Być może sobie myślał, że za chwilę przyjemności zdradził sekret swojej siły, że w konsekwencji Pan go opuścił. Być może sobie myślał, że zamiast świętować ze swoim narodem pokonanie wroga, to on jest przez nich pokonany i to jeszcze z wyłupionymi oczami. Nic, tylko się załamać i stwierdzić, ale ze mnie jedna wielka porażka. Jakie emocje i uczucia mogły mu wtedy towarzyszyć? Zawód, gorycz, rozpacz, żal, przybicie, przygnębienie. Na pewno był pogrążony w smutku. I w przeciwieństwie do jego wybuchów złości, które raniły innych, te obecne myśli mogły albo całkiem dobić go od środka, albo przyczynić się ku czemuś dobremu. Na przykład do skruchy. Skrucha polega na przyznaniu się do błędów, wzięciu za nie odpowiedzialności i odwróceniu się od nich. I wiecie co? Historia Samsona nie kończy się na 21 wersecie. Jest jeszcze 22 werset i kolejne. 22 werset. Po ogoleniu jednak Samsonowi zaczęły odrastać włosy. Po ogoleniu jednak Samsonowi zaczęły odrastać włosy. Cudowny werset. Dla mnie to ten werset zawiera w sobie całą Ewangelię. Mówi o tym, że dopóki jest czas łaski, to wszystko jest możliwe. Opisuje całą miłość i łaskę Pana Boga. Obrazuje, kim jest nasz Stwórca, że tak umiłował każdego z nas, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na krzyż. Bo dla Pana Boga żaden człowiek nie jest porażką. Czyny, których się dopuścił, może i są porażką. Ale dla Pana Boga żaden człowiek nie jest porażką. Fakt jest taki, że Samson sprzeciwił się Panu Bogu i poniósł z tego konsekwencje. Ale drugi fakt jest taki, że Samson zrozumiał jedno, że potrzebuje Bożej łaski. Bo Boża łaska jest tym, czego my wszyscy potrzebujemy. 28 do 30 werset. Samson zaś zawołał do Pana. Panie, Panie, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie, proszę, Boże, jeszcze tym razem. Niech się zemszczę tą ostatnią zemstą, choćby za jedno z dwojga moich oczu. Potem Samson namacał oba środkowe filary, na których wspierała się świątynia, oparł się o nie, o jeden prawą, a o drugi lewą ręką. I westchnął. Niech umrę wraz z Filistynami. Potem z całej siły rozepchnął filary i strop zawalił się na rządców oraz na wszystkich obecnych w świątyni ludzi. Tych zaś, których zabił przy swej śmierci, było więcej niż tych, których zabił za życia. Samson szczerze zawołał do Pana i Pan się do niego przyznał i zabił wtedy więcej wrogów niż za całe swoje życie. Siła Samsona nigdy nie znajdowała się w jego włosach, ale jego siła pochodziła z mocy Ducha Bożego, a włosy były tylko symbolem przynależności do Pana Boga. Włosy były symbolem przysięgi Bożego Nazyrejczyka, a nie źródłem siły. Gdy Samson stracił włosy, stracił swoją tożsamość w Bogu i Jego namaszczenie. Ale kiedy zrozumiał, że Boża łaska jest wszystkim, czego potrzebuje, i przestał polegać na swojej sile, zrobił olbrzymi krok wiary. Wcześniej zawsze skupiał się na sobie i swoich emocjach, ale tym razem całkowicie spoległ na Panu Bogu. W ostatniej godzinie, dzięki mocy Bożej, wypełnił cel swojego życia. Zginęło wtedy 3000 książąt filistyńskich. Wszyscy zginęli jednego dnia. Filistyni, których zabił w zamian za obrania, byli zwykłymi ludźmi. Kolejny 1000 zabity ośną szczęką to poszukujący go żołnierze. Ale ostatnie 3000 mężczyzn to liderzy Filistynów, którzy przez 40 lat uciskali naród Izraela. Co ciekawe, o Samsonie czytamy w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków, czyli w rozdziale, który opisuje kobiety i mężczyzn ze Starego Testamentu, którzy wytrwali w wierze. A wiara to pewność, że Panu Bogu można zaufać. A wiara to przekonanie o tym, że to, co mówi, jest prawdą i że jego obietnice na pewno się wypełnią. Boża obietnica dla celu życia Samsona wypełniła się. Ale czy jego życie mogło potoczyć się inaczej? Czy mógł być bardziej użytecznym narzędziem w rękach Stwórcy? Czego nas ta historia uczy? To, że przez cały czas, poza jednym wydarzeniem, Samson miał moc Ducha Bożego, chyba nie ulega żadnej wątpliwości. Jak już mówiłem wcześniej, jego wielka siła, którą posiadał, nie wynikała z jego długich włosów, ale z mocy Bożej. I myślę, że my też często pragniemy więcej mocy Ducha Bożego, więcej mocy Ducha Bożego do naszego życia, więcej mocy Ducha Bożego do naszego Kościoła, więcej mocy. I to jest dobre. Ale kiedy popatrzymy na przykład Samsona, to ta moc Ducha Bożego nie przyniosła takich owoców, jakie mogłaby przynieść. A to dlatego, że Samson żył w mocy Ducha Świętego, zamiast żyć pod kontrolą Ducha Świętego. I to jest ta kluczowa różnica, którą musimy wziąć pod uwagę. Samson nie kontrolował swoich emocji. Samson nie kontrolował swoich pożądliwości. A przecież doskonale wiemy, że samokontrola, wstrzemięźliwość, powściągliwość jest jednym z owoców Ducha Świętego, który powinien obficie rozkwitać w naszym życiu. Czytamy o tym w 5 rozdziale z listu do Galacjan. Salomon napisał, że człowiek, który nie potrafi zapanować nad sobą, jest jak zdobyte miasto pozostawione bez murów. Samokontrola to taki mur obronny człowieka wierzącego przed grzesznymi pragnieniami i pokusami przeciwnika. Kiedy nie ma tego muru, to powoduje to, że pokusa staje się okazją do grzechu i popycha go jeszcze dalej do tego, czego początkowo nie brał nawet pod uwagę. Wstrzemięźliwość musi sięgać znacznie głębiej. Musi sięgać do naszych myśli, uczuć i emocji. W 4 rozdziale listu do Efezjan apostoł Paweł pisze: zedrzyjcie z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego gubią zwodnicze żądze. Te grzeszne pragnienia nie byłyby tak niebezpieczne, ponieważ one są w nas. Pokusy zewnętrzne nie byłyby tak groźne, gdyby nie fakt, że znajdują sprzymierzenie w naszych własnych pragnieniach, w nas samych. Apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian, 10 rozdziale, pisze takie słowa. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczono ponad wasze siły. W czasie próby wskażę wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Niesamowite słowa pocieszenia, że kiedy żyjemy w świadomości samokontroli nad myślami, emocjami i przychodzi pokuszenie i musimy zdecydować, czy ulegniemy tej próbie, czy nie, pamiętajmy, że nie jesteśmy bez wsparcia i pomocy. Bo Pan Bóg zaprasza nas do współpracy, oferując najskuteczniejsze formy wsparcia, jakie możemy sobie tylko wymarzyć. Po pierwsze, Słowo Boże. W 119 psalmie autor pisze: Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg, jest światłem dla moich ścieżek. W liście do Hebrajczyków jest napisane: gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz, Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. Słowo Boże jednoznacznie nas informuje, co jest zgodne z charakterem Boga, co jest dla Niego miłe, a dla człowieka korzystne. Słowo Boże jednoznacznie nas informuje, jaka jest Jego wola. Po drugie, modlitwa. Apostoł Jakub pisze: jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania, i mądrość będzie mu dana. Bóg pragnie i oczekuje, abyśmy o wszystkim z Nim rozmawiali, a w szczególności prosili Go o mądrość dla naszego życia i podejmowania słusznych decyzji. I po trzecie, prowadzenie Ducha Świętego. Pan Jezus powiedział: ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Tych, którzy są Jego dziećmi, Bóg zapewnia, że będzie prowadził mocą swojego ducha i pod Jego kontrolą. Poprzez znajomość Bożego Słowa, modlitwę i prowadzenie Ducha Świętego, samokontrola powinna mieć wpływ na wszystkie aspekty naszego życia, w tym na emocje, myśli i uczucia. Bo nasze umysły to swoiste inkubatory, gdzie niewłaściwe myśli i emocje, jeżeli je tam najpierw dopuścimy, będą się komfortowo rozwijać. Ludzie rzadko popadają w niemoralność z dnia na dzień, ale krok po kroczku. Te działania wzrastają w umyśle o wiele wcześniej, niż staną się rzeczywistością. Ktoś kiedyś powiedział: albo Słowo Boże powstrzyma cię od grzechu, albo grzech powstrzyma cię przed Słowem Bożym. Jeżeli nie czytam Pisma, nie modlę się, nie mam relacji z Chrystusem, nie poddaję się pod prowadzenie Ducha Świętego, to na próżno mogę oczekiwać zwycięstw z pokusami i panowaniem nad emocjami. Król Salomon napisał, że w obliczu nieszczęścia przezorny się ukrywa, a prostacy prą do przodu i ponoszą szkodę. Ostatnio ktoś, kto miał kiedyś problemy z alkoholem, mówił, że on nie chodzi na dział monopolowy do hipermarketów, żeby sprawdzić, czy czasem go tam jeszcze do tego nie ciągnie. On tego unika. I to właśnie jest ta przezorność. To właśnie przezorność duchowa wymaga tego, abyśmy poznali samych siebie, nasze konkretne słabości i wrażliwe miejsca, a stanie się to poprzez studiowanie Pisma i samych siebie. Bo walka o samokontrolę prowadzona jest przede wszystkim w naszych własnych umysłach. Jest to walka z naszymi własnymi pasjami, myślami i pragnieniami. Trzeba nauczyć się mówić nie takim sytuacjom, kiedy tylko pojawiają się w naszych umysłach. Dlatego przede wszystkim musimy modlić się o wewnętrzną siłę woli, jaka jest konieczna do utrzymania w ryzach naszych pragnień i emocji. To Duch Święty nas do tego uzdalnia. Dlatego nasze konkretne sfery słabości muszą być tematem modlitw. Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że wola wzmacniana jest przez posłuszeństwo. Im częściej mówić będziemy nie naszym grzesznym pragnieniom, tym bardziej będziemy w stanie powiedzieć nie. Samson był namaszczony mocą Ducha Świętego, ale zupełnie nie był poddany Duchowi Świętemu. Nie był kontrolowany przez Ducha Świętego i to jest ta różnica. Można mieć Ducha Świętego, ale jednocześnie nie poddać się pod jego kontrolę. Samson nie kontrolował swoich emocji. Samson nie potrafił chodzić według Ducha Świętego. I Pan Bóg nam pokazuje, co się dzieje, kiedy nie słuchamy Jego, kiedy nie przestrzegamy Jego przykazań, kiedy nie szukamy Jego woli. Jaki może być koniec tego wszystkiego? Gorycz, rozpacz, żal, depresja, zranienie, rozbite małżeństwa, skłócone rodziny, poróżnienia w kościele. Krok po kroczku, coraz głębiej, jak Samson. Ale Pan Bóg nam też pokazuje, i to jest piękne, że to się nie musi tak kończyć. Że dopóki jest czas łaski, może być całkiem inaczej. Samson zawołał do Pana. I Pan go uzdolnił do tego, że w ostatniej godzinie swojego życia został zwycięzcą. Samokontrola, powściągliwość, panowanie nad emocjami to nie jest praca, którą wykona za nas Duch Święty. To jest praca, którą jesteśmy w stanie właściwie wykonać tylko we współpracy z Duchem Świętym. To musi być wynikiem naszych słusznych decyzji, które podejmujemy dzięki wolnej woli i rozumowi, którymi obdarzył nas Twórca. Prawda jest taka, że nieważne, czy jestem przy drogowskazie Gaza 30 km, czy Gaza 100 metrów, czy może już jestem w Gazie, dopóki jest czas łaski. Jezus Chrystus wciąż czeka na każdego z nas, aby wypełnić swoim duchem. Ale czy chcemy oddać się w pełni pod Jego kontrolę? Amen.